Historia odbudowy murów obronnych i bram Jerozolimy jest przedstawiona w Księdze Nehemiasza w piękny i poruszający sposób. Odbudowa kolejnych bram Jerozolimy to obrazowe przedstawienie najważniejszych prawd Ewangelii. Mówiliśmy już o tym w czasie poprzedniej audycji. Przypomnijmy, jak rozpoczyna się ta niezwykła opowieść. W pierwszym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy: Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota. Wszystko rozpoczyna się od odbudowy bramy owczej. Jak wiemy, przez tę właśnie bramę kilkaset lat później wkroczył do Jerozolimy Jezus, gdy zmierzał ku sadzawce Betesda. Uzdrowił tam sparaliżowanego człowieka. Brama owcza była tą bramą, przez którą wprowadzano do miasta zwierzęta przeznaczone na ofiarę. Przez tę bramę Jezus wkraczał do Jerozolimy najczęściej. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus jest Bożym barankiem. On, niewinny, święty Syn Boży, wziął na siebie cały grzech świata. Brama owcza to obraz krzyża Chrystusa. Tam rozpoczyna się nasze spotkanie z Bogiem. Krzyż Jezusa Chrystusa jest jedyną bramą, przez którą możemy wkroczyć na drogę wiodącą ku Bogu Ojcu. Niemożliwy jest jakikolwiek nasz kontakt z Bogiem, jeśli nie zatrzymamy się pod krzyżem i nie zawołamy szczerze: Jezu, ratuj! Panie, zostań moim Zbawicielem! Bóg rozmowę z każdym człowiekiem rozpoczyna od jednego pytania. Co uczyniłeś z Jezusem, moim Synem, który umarł, by ratować Ciebie? Dopóki Ty i ja nie odpowiemy na to pytanie, Bóg nie będzie z nami rozmawiał na jakiekolwiek inne tematy. Boży baranek umarł, aby otworzyć nam drogę do Boga Ojca. Owcza brama to obraz krzyża Jezusa Chrystusa. Wszystko, co istotne dla naszego zbawienia, rozpoczyna się od przejścia przez owczą bramę. I właśnie od owczej bramy rozpoczęło się dzieło odbudowy murów Jerozolimy za czasów Nehemiasza. Kapłani odbudowywali owczą bramę jako pierwszą z bram jerozolimskich. Drugą bramą, o której odbudowie wspomina tekst biblijny, była brama rybna. Przeczytajmy trzeci wiersz trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza. Bramę rybną odbudowali synowie Hasenai. Oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i zasuwy. Brama rybna była tą bramą, poprzez którą sprowadzano do miasta ryby, złowione w Morzu Śródziemnym i w rzece Jordan. Mieszkańcy Jerozolimy zjadali bardzo wiele ryb. Ryba była jednym z najbardziej popularnych dań w żydowskich domach. Bardzo łatwo było odnaleźć bramę rybną. Nawet komuś, kto przybywał do Jerozolimy po raz pierwszy, drogę do rybnej bramy wskazywał jego własny nos. Zapach ryb można było wyczuć z daleka. Zadajmy sobie pytanie: co symbolizuje brama rybna? Wiemy, że Jezus powiedział swoim uczniom: Uczynię was rybakami ludzi. Przed wstąpieniem do nieba Jezus polecił swoim apostołom: Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Pan Jezus mówił wtedy o Duchu Świętym, który zgodnie z zapowiedzią w dniu Pięćdziesiątnicy stąpił na ziemię i napełnił uczniów Jezusa mocą i odwagą, by zwiastowali Ewangelię. Duch Święty przemienił apostołów, odrodził ich, wypełnił, pouczył, tak że stali się odtąd rzeczywiście rybakami ludzi. Bóg i dzisiaj wzywa tych, którzy uwierzyli, którzy zaufali Chrystusowi: Bądźcie rybakami ludzi. Ci, którzy należą do Jezusa, bo powierzyli w Jego ręce ster swojego życia, powinni, posłuszni Bożemu wezwaniu, zdobywać innych dla Chrystusa, łowić ich w sieć Ewangelii. Ci, którzy przeszli przez bramę owczą, którzy przyjęli ofiarę Bożego Baranka, przyjęli odkupienie i zbawienie dane im w Synu Bożym, mogą i powinni stanąć przy bramie rybnej. Mają stać się rybakami ludzi. Tak jak rybacy dbali o to, by jak najwięcej ryb dostarczyć do Jerozolimy, tak uczniowie Chrystusa powinni dbać o to, by jak najwięcej ludzi znalazło się w niebiańskiej Jerozolimie, w domu niebiańskiego Ojca. W księdze Nehemiasza znajdujemy imiona wielu tych, którzy pracowali przy odbudowie bramy rybnej. Ich imion nie jesteśmy w stanie zapamiętać, ani nawet wymówić poprawnie, ale Bóg zna ich imiona i są one zapisane w Księdze Życia. W 5 wierszu 3 rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy natomiast takie słowa: a obok naprawiali tekoici, lecz dostojnicy ich nie ugięli swego karku do pracy dla swego Pana. Jest tu mowa o ludziach, którzy nie ugięli swego karku do pracy dla swego Pana, jak czytamy. Ci ludzie czuli się zbyt ważni, zbyt dostojni, żeby pracować dla Pana, żywego Boga. Niestety, dzisiaj także takich ludzi nie brakuje. Jest wielu chrześcijan, którzy nie czynią dla Boga właściwie niczego. Nie świadczą o Bogu, nie wskazują na Niego ani swoim życiem, ani swoimi słowami. W jaki sposób mamy pracować dla Boga? W jaki sposób mamy innych zdobywać dla Chrystusa? Nie sądzę, że powinniśmy wszyscy chodzić od drzwi do drzwi, czy wszyscy stać się publicznymi, przemawiającymi do tłumów, głosicielami Ewangelii. Dla każdego z nas Bóg ma inną drogę życia i służby. Każdego z nas Bóg wyposażył w inne dary, w inne zdolności, talenty. Każdy z nas w inny, jedyny dla siebie sposób będzie używany przez Boga jako narzędzie w wypełnianiu się Jego planu, Jego woli. Jezus wzywa: pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Jeśli naprawdę kroczę za Jezusem, nie będę bezczynny. Będę żyć i służyć Panu. Trzecią bramą, o której odbudowie opowiada Księga Nehemiasza, jest stara brama. Bramę tę zwano też bramą jeszańską, od hebrajskiego słowa jeszana, co znaczy stare miasto. W 6 wierszu 3 rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy: a bramę jeszańską naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszulam, syn Besodiasza. Oni wprawili belki jej i wstawili wrota jej, uchwyty i zasuwy. Brama jeszańska, stara brama, to brama, która znajdowała się w murze obronnym Jerozolimy od samego początku. W księdze proroctw Jeremiasza w 16 wierszu 6 rozdziału znajdujemy takie słowa: to mówi Pan, stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Dawne ścieżki. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie wydają się nieustannie gonić za czymś nowym, czymś doskonalszym, czymś bardziej atrakcyjnym. Trwa walka o to, żeby mieć najnowszy model samochodu, komputera, telewizora, najmodniejsze ubranie, najdoskonalszy kosmetyk. Mówi się o nowej erze, o nowej moralności, o nowym świecie. Pogoń za nowością prowadzi do narastającego pragnienia czegoś więcej, do uczucia ciągłego niezadowolenia, braku satysfakcji, niespełnienia. Ludzie są zagubieni, sfrustrowani. Prorok wzywa: stańcie na drogach i patrzcie. Zatrzymajcie się. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza. Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ciągła gonitwa za nowościami prowadzi do zagubienia i frustracji. Zamiast biegania do psychiatrów i poszukiwania coraz to lepszych metod terapii, zwróćmy się o pomoc ku temu, który woła: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Bowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Drogi przyjacielu, Chrystus oferuje nam pokój, nie taki, o jakim mówi świat. Jezus chce wnieść w nasze życie prawdziwy, głęboki pokój, głęboką wewnętrzną harmonię, równowagę duchową, równowagę moralną, psychiczną i wszelką inną. Moje i Twoje serce potrzebuje czegoś więcej niż to, co oferuje nam świat. Świat zdominowany przez konkurencję, pogoń za pieniądzem, świat przemocy, żądzy. Potrzebujemy pomocy Chrystusa. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, który oferuje tylko Bóg. Musimy powrócić do Boga. W tym sensie musimy odkryć na nowo starą, najlepszą drogę, starą bramę, znaną od wieków, która prowadzi do żywego Boga. Tą drogą i tą bramą jest Boży Syn, Jezus Chrystus. W spisie osób, którzy odbudowywali mury i bramy Jerozolimy, znajdujemy ludzi różnych profesji. Są tu kapłani, złotnicy, urzędnicy, handlarze, ludzie trudniący się różnymi rodzajami rzemiosła, produkcji i handlu, zatrudnieni w administracji i pełniący odpowiedzialne funkcje. Dalej w wierszu 12, w 3 rozdziale, mowa jest o człowieku o bardzo wysokiej pozycji społecznej, a obok naprawiał Szalum, syn Halochesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego, on wraz z córkami swymi. W odbudowie murów brali więc udział nie tylko mężczyźni, pracowały tu także kobiety, całe rodziny. Wszystkich ta ciężka fizyczna praca kosztowała wiele wysiłku, wiele wyrzeczeń i ofiar, ale Bóg zanotował ich imiona w swojej księdze. Ich wspólny wysiłek złożył się na końcowy sukces. Ich współpraca, jedność była ich siłą i była miła Bogu. Bóg im obficie błogosławił. W 13 wierszu 3 rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy o 4 z kolei bramie odbudowywanej wraz z murami Jerozolimy. Po bramie owczej, rybnej i starej mowa jest o bramie nad doliną. Bramę nad doliną naprawiali Hanun i mieszkańcy Zanoach, czytamy. Oni odbudowali ją i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy oraz 1000 łokci muru aż do bramy śmietników. Brama nad doliną była tą bramą starożytnej Jerozolimy, która prowadziła ku dolinie ciągnącej się za miastem. Aby dotrzeć do Jerozolimy, położonej na wzgórzach, trzeba najpierw przejść przez rozległą dolinę. Często w naszym życiu przechodzimy przez doliny. Przeżywamy trudne chwile, dni doświadczeń, dni cierpień, bólu. Dawid w psalmie 23 pisze o dolinie cienia śmierci. Brama nad doliną to brama wytrwałości, dojrzewania, brama uniżenia i pokory. Bóg przeprowadza nas przez doświadczenia, przez trudy i znoje, po to, żeby kształtować w nas charakter chrześcijański, czyli charakter Chrystusopodobny. Łagodność, cierpliwość, wierność to cechy, których nikt z nas, ludzi, nie potrafi ukształtować w sobie sam. Są one wynikiem przekształcającego działania Ducha Świętego w naszych sercach. Są one cząstką owocu Ducha Świętego. Prawdziwą pokorę, uniżenie, łagodność, uprzejmość może kształtować w nas jedynie Święty Bóg. Brama nad doliną jest tą bramą, przez którą musi przejść każdy z nas. Każdy z nas, i ty, i ja, musimy uczyć się pokory od Chrystusa, który zrezygnował z chwały niebios, przyszedł do nas jako człowiek i złożył swoje życie w ofierze za mnie i za ciebie. Tylko dzięki temu możemy być ocaleni, zbawieni. Brama nad doliną, która ostatecznie będzie dla nas bramą doświadczenia najtrudniejszego, doświadczenia śmierci, dzięki Jezusowi stanie się dla nas bramą do nieba, bramą wiecznego życia. Następną, 5 bramą odbudowywaną za czasów Nehemiasza była brama śmietników. Informację o niej znajdujemy w 14 wierszu 3 rozdziału Księgi Nehemiasza. Czytamy: a bramę śmietników naprawiał Malkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet-Hakerem. On odbudował ją i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy. Brama śmietników była usytuowana na południowy zachód od góry Syjon. Była ona bardzo ważna dla zachowania czystości i higieny w życiu miasta. Poprzez tę bramę usuwano śmieci, odpadki, wszystkie nieczystości miejskie. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał: znając wielkie obietnice Boże, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Apostoł Paweł znał stan ducha, stan moralności, stan serc i dusz Koryntian. Dlatego zwrócił się do tamtejszych chrześcijan z tak serdecznym, ale i wymagającym apelem. My także potrzebujemy oczyszczenia. Oczyszczenia naszych myśli, naszych uczuć, naszych słów i czynów. Ty i ja musimy zdać sobie sprawę z nieczystości, które muszą być usunięte z naszego życia. Apostoł Jan napisał w swoim liście: jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Następna, szósta brama, o której czytamy w trzecim rozdziale Księgi Nehemiasza, po bramach, przypomnijmy, owczej, rybnej, starej, bramie nad doliną i bramie śmietników, jest brama źródlana. Przeczytajmy 15 wiersz trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza. A bramę źródlaną naprawiał Szalum, syn Kolchozego, zwierzchnik obwodu Mispa. On ją odbudował, pokrył dachem i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy, oraz mur stawu wodociągowego przy ogrodzie królewskim, aż do stopni schodzących z miasta Dawidowego. Brama źródlana przywodzi nam na myśl słowa Jezusa Chrystusa, który kobiecie samarytańskiej powiedział: każdy, kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. W czasie święta namiotów, na pół roku przed swoją śmiercią na krzyżu, Chrystus powstał na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej, gdzie zebrane były tłumy pielgrzymów, i głośno zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Te słowa Jezusa zapisał apostoł Jan w swojej Ewangelii, w 38 wierszu 7 rozdziału. Jan był obecny wtedy, kiedy Jezus przemawiał w świątyni. W następnym wersecie Janowej Ewangelii znajdujemy wytłumaczenie słów Jezusa: a to powiedział o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, zwracając się do wierzących: nie żyjecie już według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy, bowiem ci, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. Brama źródlana przypomina nam o podstawowej prawdzie ewangelicznej, że każdy wierzący w Chrystusa musi poddawać się kierownictwu Ducha Świętego. Jeśli tak się dzieje, staje się nie tylko zasobnikiem czystej wody, jak studnia, ale wręcz przypomina źródło, które tryska ożywczą wodą. Kiedy chrześcijanin jest wypełniony Duchem Świętym, staje się błogosławieństwem dla otoczenia, bo niesie wszystkim Ewangelię, a więc miłość i dobro. Przecież owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samoopanowanie. Jakże przemieniającą moc darowuje człowiekowi prawdziwie ufającemu Chrystusowi Duch Święty, Duch Chrystusowy. Czy Jego ożywcza moc działa i w naszym życiu?